W takim razie zaczynamy kolejną lekcję. Księga Ozeasza, 9 rozdział. Co, Robercie, czytasz?
Oczywiście.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Nie ciesz się, Izraelu, nie raduj się jak inne narody, bo uprawiałeś nierząd, odwracając się od swego Boga i umiłowałeś zapłatę nierządnicy na wszystkich klepiskach zbożowych. Klepisko i prasa nie będą ich żywiły, a moszczu im zabraknie. Nie będą mieszkać w ziemi Pana, ale Efraim wróci do Egiptu i w Asyrii będą jedli nieczyste rzeczy. Nie będą wylewali Panu ofiar z wina, nie będą mu one przyjemne. Ich ofiary będą dla nich jak chleb żałoby. Wszyscy, którzy będą z niego jedli, będą nieczyści. Ich chleb bowiem za ich duszę nie wejdzie do domu Pana. Cóż będziecie czynić w uroczysty dzień i w dzień święta Pana? Oto bowiem poszli z powodu spustoszenia. Egipt ich zgromadzi, a Memfis ich pogrzebie. Przyjemne miejsca na ich srebro dziedziczy pokrzywa, a w ich namiotach wyrosną ciernie. Przyjdą dni nawiedzenia, przyjdą dni zapłaty. Izrael pozna, że prorok jest głupcem, a człowiek duchowy szalony z powodu twojej wielkiej nieprawości i wielkiej nienawiści. Prorok, który trzymał straż nad Efraimem razem z moim Bogiem, stał się sidłem ptasznika na wszystkich jego drogach. Nienawiść jest w domu jego Boga. Zepsuli się do głębi, jak za dni Gibea. Pan będzie pamiętał o ich nieprawości i ukaże ich za grzech. Znalazłem Izraela, jak winne grona na pustyni. Widziałem twoich ojców, jak pierwszy owoc figowca na jego początku. Ale oni poszli do Baal-Peor i oddali się tej hańbie i stali się obrzydliwi, tak jak się im upodobało. Jak ptak sława Efraima uleci zaraz od urodzenia, od łona i od poczęcia. A choćby odchowali swoich synów, osierocą ich, zanim osiągną wiek męski. Owszem, biada im, gdy ja od nich odstąpię. Efraim, jak widzę, jest jak tyr zasadzony na przyjemnym miejscu. Efraim jednak wyprowadzi swoich synów do mordercy. Daj im, Panie, co im dasz. Daj im młono bezpłodne i wysechnięte piersi. Cała ich niegodziwość jest w Gilgal, dlatego tam ich nienawidzę. Z powodu zła ich uczynków wyrzucę ich z mego domu. Nie będę ich już miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami. Efraim jest powalony, ich korzeń wysechł, nie przynoszą owocu. A choćby też zrodzili, zabiję umiłowane dzieci ich łona. Mój Bóg ich odrzuci, bo nie chcieli go słuchać, a będą tułaczami wśród narodów.
Dobrze. Dziękuję. No więc tradycyjnie, o czym jest ten rozdział? O czym traktuje ten rozdział? Co tu jest takiego ciekawego? Na co prorok kładzie nacisk?
Na brak błogosławieństwa od Boga.
No tak. Ale też wcześniejsze fragmenty, które czytaliśmy, również na to kładą nacisk. Co tutaj jest szczególne w tym fragmencie? Co jest charakterystyczne tutaj w postawie Izraela, na co prorok zwraca uwagę? Jurek, na zapłatę. Tak, na zapłatę też. A za co jest ta zapłata?
Zepsucie się narodu.
No tak.
Odstępstwo jego.
Na zepsucie się. A w czym jest problem z tym zepsuciem? O czym prorok mówi, że o co chodzi?
Co założą?
Słucham?
Cudzołożą.
No tak, cudzołożą, ale dlaczego cudzołożą? Jakie mają, co jak gdyby ich motywuje do tego?
Czy odwrócili się od Boga i ułowałeś, zapłatili rządnicę na wszystkich kiepskich zbożowych?
Klepiska
zbożowych.
Tak, nie tak. Widzę. No, ciekawe, prawda? Stwierdzenie. Ja? Dobrze, no ale co się takiego stało w Izraelu? Dlaczego oni odstąpili od Boga? Dlaczego? Co takiego się musi stać, żeby ktoś, kto był posłuszny Bogu, stał się mu nieposłuszny? Coś się wydarzyło. I prorok o tym mówi. Temat lekcji. Gdy hańba staje się chwałą, a chwała hańbą, czyli coś o optyce. Zdarza wam się coś takiego, że rozmawiacie z kimś i rozmawiacie o jakiejś sprawie, która dla was oczywiste jest, że to jest coś złego. A ta osoba nie widzi tego jako zło, tylko jako dobro. Zdarza się wam taka sytuacja, czy nie?
Bardzo często.
I ten ktoś uważa, że to jest dobro i z przekonaniem robi coś, czego wy byście w życiu nie zrobili, bo wy uważacie to jako coś złego. I dopóki ten ktoś z was musi zrozumieć, że jest w błędzie. Nie może być tak, że jedno i drugie ma rację.
No wiadomo, że...
Albo ja jestem w błędzie, albo ten ktoś jest w błędzie. I wtedy zmiana następuje wtedy postępowania, kiedy ktoś...
Kogoś przekona,
ewentualnie to nie tylko przekona, ale ktoś musi zrozumieć, że jest w błędzie, musi się przekonać, bo często jest tak, że człowiek zostaje do czegoś przekonany, robi to, ale potem zmienia zdanie. Dlaczego? Bo... on nie ma wewnętrznego przekonania, że to jest. On zmienił zdanie, tak, bo czyjeś argumenty, ale wewnętrznie on nie jest przekonany do tego. I jest jak chorągiewka. Raz te poglądy, raz tak, raz tak, raz tak. W zależności z kim rozmawia, on takie ma poglądy. Bo zawsze ktoś go przekona, ale on sam nie rozumie. Natomiast zauważcie, co się dzieje w Izraelu. Co się takiego stało? I o tym mówi prorok w tym fragmencie. Tak? Zwraca na pewną rzecz uwagę, którą chciałem, żebyśmy dzisiaj omówili. Oczywiście jest tu wiele kwestii do omówienia, ale z racji tego, że wszystkiego się nie da, ja za każdym razem staram się zwrócić uwagę na coś specyficznego, co jest ciekawe i ma przełożenie na nasze życie, że można to zastosować.
Mnie tu jeden werset właśnie uderzył, jak czytałem. Na sam koniec, 17. Bo nie chcieli go słuchać. Mój tak. Bóg ich odrzuci, bo nie chcieli go słuchać.
Bo nie chcieli go słuchać, tak, ale kogoś tam słuchali.
Tak.
I popatrzcie teraz pierwszych 5 wersetów. Ja nadałem tym wersetom tytuł Głupia radość. Dlaczego? Co mówi prorok? Z czego? Z
nie
czego?
Nie raduj się jak inne narody, bo uprawiałeś nierząd.
No, czytaj dalej, bo chodzi o to, że kontekst mówi o tym.
Odwracając się od swojego Boga i umiłowałeś zapłatę nierządnicy na wszystkich krepiskach zbożowych.
Z czego się cieszy Izrael?
Z nierządu.
Z nierządu się cieszy. A może ktoś bardziej szczegółowo by coś powiedział? Co Izraelowi sprawia taką radość? Że gotowi byli odwrócić się od swojego Boga. Popatrzcie, że oni czerpią przyjemność z uprawiania bałwochwalstwa wraz z okolicznymi narodami. Ta forma kultu bardziej im odpowiada. Dlaczego? Bo ona nie stoi w sprzeczności z grzeszną naturą. Kult bożków, w kulcie bożków można było dać upust swoim pożądliwościom.
Można było pofolgować sobie.
Można było pofolgować ciału i to była forma kultu. Ona dawała cielesną radość, przyjemność. Ale odwrócili, żeby tak robić, to trzeba było się odwrócić od Boga, który pokazał inną postawę, inaczej. Zobaczcie, co jeszcze. Czego upatrują w kulcie tych bożków? Na wszystkich klepiskach zbożowych. Umiłowałeś zapłatę na wszystkich klepiskach zbożowych. Ale co jest w drugim napisane? W drugim wersecie co jest napisane?
Klepisko i prasa nie będą ich żywiły.
Rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego skąd te klepisko? O co chodzi z tym klepiskiem? Czy rozumiecie to?
No, klepisko zbożowe to klepisko zbożowe.
No tak, ale o co chodzi? Dlaczego prorok akurat
prasa
to...
Prasa i klepisko to...
Nie, oni, że oni może wychodzą z założenia, że uprawiając to bałwochwalstwo, że te bożki dadzą im pomyślność. Mm-hmm. A tutaj drugi werset mówi o tym, że nie osiągniecie tego, co byście chcieli osiągnąć.
To nie pierwszy raz.
No.
Taki pogląd był. Pamiętacie te fragmenty, które czytaliśmy z innych proroków? Więc w kulcie tych bożków oni upatrują powodzenia i dostatku. Czyli mają radość, przyjemność, głupią taką przyziemną przyjemność, i jednocześnie upatrują swojego dobrobytu w tym kulcie. Ale co ich czeka? Czeka ich zawód, bo Bóg, który ma faktycznie moc, nie da im rodzaju. Bóg zostawi inne narody, ale zajmie się Izraelem i oni urodzaju nie będą mieli.
Przepraszam, miałam problem z takim słowem tutaj prasa.
Prasa?
Tak.
No wyciskanie wina było.
Maszyna.
Albo oliwa.
Nie chodzi o prasę w kiosku.
No wiem, ja jestem gdzieś tam próbowałam.
Klepisko,
tak.
Znasz to słowo, tak?
Bo tam się obiło zboże, czyli nocka się odbywała.
Klepisko to będzie
na tej ubitej podłodze.
Już możemy iść dalej? Już.
Dziękuję.
Już. Sprawy rolnicze omówione, idziemy dalej. Ich nadzieje, że bogowie im pobłogosławią, nie ziszczą się. Czyli jest to jaka radość? Radość płytka, krótka, tymczasowa. Ona daje satysfakcję. Oni liczą, że będzie to długotrwała przyjemność. Ale prawda jest taka, że to się zakończy czym? Wygnaniem do Egiptu i Asyrii. Zobaczcie. Jedzeniem pokarmu w stanie nieczystości. Rozumiecie ten fragment? Na przykład tutaj jest napisane. Nie będą wylewali Panu z wina, nie będą mu one przyjemne, ich ofiary dla nich jak chleb żałobny. Wszyscy, którzy będą z niego jedli, będą nieczyści. Ich chleb bowiem za ich duszę nie wejdzie do domu Pana. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? O co tu chodzi?
Nie będą mieli jak się oczyścić.
No. Że Bóg, dlaczego żałobny?
Bóg nie przyjmie ich tych ofiar, bo one jak gdyby, nie wiem.
Skąd ta żałoba tutaj?
Wszystko to robią nie tak jak trzeba, a składając Bogu myślą, że się jakoś przypodobają. Albo
jeżeli ktoś dotknął zmarłego, to
stał się nieczysty.
Nie mógł wejść, nie mógł złożyć ofiar, nie mógł wejść do świątyni, dopiero po czasie oczyszczenia. Więc żałobnicy najczęściej mieli czas nieczystości, ponieważ mieli kontakt ze zwłokami. Trzeba go było pochować, trzeba było coś zrobić. Pamiętacie Józefa z Arymatii? Pamiętacie?
Tak,
musiał czekać miesiąc, tak? Według przepisów prawa. I tu jest o tym mowa, że wy zanieczyściliście się. Wasze ofiary nie mają przystępu do Boga. To, co dajecie Panu, nie będziecie, on nie przyjmie tego. Dlaczego? Bo jesteście nieczyści. Wasze ofiary są jak ofiary żałobników. Możecie jeść ten chleb, ale to nie jest chleb dla Pana. Nie macie łączności z Panem. Każdy nieczysty nie miał łączności z Panem. Nie będą one przyjemne Panu, bo z powodu swojej nieczystości będą jak żałobnicy, nie będą mieli przystępu do Boga. I popatrzcie, ostatni, piąty werset. Uroczyste święta Pana, zamiast stać się świętem, tak jak mówi Bóg, radości, pojednania, wspominania, staną się świętami, to będą dni żałoby, bo na wygnaniu nie będzie ani świątyni, ani radości. Więc głupia radość to jest taka, która trwa chwilę, ale kiedy człowiek nie zastanawia się nad konsekwencjami. Stracił właściwą optykę. Przestał patrzeć na to, co robi przez pryzmat Słowa Bożego, a zaczął robić to przez pryzmat tego, jak robią to inni, i zaczął używać argumentacji, która jest sprzeczna z prawem, ale jest logiczna z perspektywy nieposłusznych. Wszystko można sobie wytłumaczyć.
Czyli oni, będąc w bałwochwalstwie, próbowali być w relacji z Bogiem.
Jak najbardziej. Ale to nie jest coś nienormalnego. Bardzo wielu ludzi chce mieć jakąś duchową relację z Bogiem, tylko bardzo często jest to Bóg, którego sami sobie wymyślili. Albo jest to prawdziwy Bóg, ale chcą mieć z Nim łączność na zasadach, które sami sobie ustalili. I Izraelici nie są tu wyjątkiem. Oni są przykładem tego, co praktykuje większość ludzi, niestety również wierzących, którzy popadli w grzech. Ponieważ Izrael jest przykładem dla wierzących, a nie dla niewierzących. Paweł, kiedy używa tego argumentu w liście do Koryntian, gdy mówi, patrzcie na Izraela, to mówi do wierzących, a nie do niewierzących. Więc jest to ostrzeżenie, że czasami chwilowa przyjemność, jakaś płytka przyziemna, bez rozważenia konsekwencji, może być brzemienna w skutki. I to jest głupia radość. Pusta. Nie przynosząca owocu. I bardzo łatwo ją pomylić z radością, którą daje Bóg w Duchu Świętym. Należy je odróżnić. A często, nieczęsto, niektórzy mieszają radość doczesną, duszewną, z radością, która wynika z działania Ducha Świętego w naszym duchu. To bardzo ważne jest, słuchajcie, że Izraelitom zmieniła się, jak ja to mówię, optyka. W złym świetle zaczęli wszystko widzieć. Dlaczego? Bo odwrócili się od swego Boga. Odwrócili się od Jego prawa, jak tydzień temu czytaliśmy. Od Jego słowa. Odwrócili się. Ono stało się dla nich brzemieniem, ciężarem. Nieprzyjemne. To, co słyszeli, sprawa było dla nich nieprzyjemne.
Bo nie chcieli Go słuchać.
Nie chcieli Go słuchać. I zobaczcie, 6-9 werset. Tu jest mowa o prorokach. W czym był problem? Pojawili się prorocy, których oni słuchali. I przyjdzie dzień, mówi prorok Pana, że zrozumieją. Gdy na wygnaniu spotka ich bieda i nieszczęście, i przyjemność zamieni się w smutek, to poznają, że uwierzyli fałszywym obietnicom, bo wielu było takich proroków, którzy mówili, będzie dobrze. Zwyciężymy. Pan z nami, tak jak czytaliśmy wcześniej w rozdziale 6. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas poszarpał, On nas uzdrowi, uderzy i poleczy i będzie wszystko dobrze. 3 dni i będzie wszystko dobrze. Ale nie będzie. Więc poleganie na fałszywych prorokach, na wygnaniu zrozumieją to, poznają to, że uwierzyli fałszywym obietnicom, zwiedzeni przez fałszywych proroków, a zobaczcie, że prawdziwy prorok im to mówi, który stoi przed Panem. To wtrącenie, prorok, który trzymał straż przed Efraimem, razem z moim Bogiem. Tu te przecinki tak są różnie ustawione, tego jest to trudny fragment i jest kilka interpretacji. Ale tamci staną się sidłami dla nich. I mówi to prorok Pana, którego nie chcą słuchać, bo Ozeasza nikt nie słuchał. Poznają, że ich prorocy to kto? Głupcy i szaleńcy. A chcieli słuchać proroka Pana? Nie. Proroka Pana nie chcieli słuchać. A co jest napisane jeszcze o nich? W 9 wersecie.
Zepsuli się do głębi.
Zepsuli się do głębi, jak za dni Gibea. Kiedy oddawano kult bożkom, kiedy powstawało państwo Izrael. Jak bardzo się zepsuli i trwali w tym od początku. Spotka ich kara. Czyli zepsucie nie następuje od razu, ale zmienia się, kiedy słowa Pana zaczynają być ciężarem, to zmienia się patrzenie na otaczający świat. Bo wtedy to, jeżeli słowa Pana stają się ciężarem, to co innego staje się przyjemne, lekkie. Jan mówi w liście swoim, że przykazania Pana nie są uciążliwe. Ale dla kogo? Dla tych, którzy Go miłują. Którzy chcą być posłuszni, którzy chodzą w światłości. Dla nich nie. Dlaczego? Bo oni mają inną optykę na to prawo.
Są niewygodne.
Oni chcą Go przestrzegać. Ale w momencie, kiedy odwracasz się od Pana, nie chcesz. Te słowa stają się dla ciebie ciężarem, bo masz inne pragnienie i co innego zaczyna wydawać ci się dobre. I to jest problem. Zmienia się patrzenie na pewne kwestie.
Już nie czują się.
To, co było złe, już nie jest złe, już jest dobre. A to, co było dobre, nie. To jest złe, to jest ciężar, to jest przykrość, to jest problem. To są zbyt wygórowane wymagania. A najlepiej pogodzić jedno i drugie. Jak to się dziś mówi. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Jest takie przysłowie, które mówi, że trochę tu, trochę tu, trochę tak, trochę tak. Zobaczcie, 13-17 werset. Nie, 10-12. Co się takiego wydarzyło? Zobaczcie, ten rozdział nazwałem, ten fragment ze sławy w hańbę. Jak Izrael startował?
Jak winne grono na pustyni.
Miał Boże błogosławieństwo, ale poszli gdzie?
Do Baal Peor.
I zdradzili Boga. Poszli do bożka, poszli do Boga pogańskiego.
I stali się obrzydliwi.
I stali się obrzydliwi. Zaczęli dobrze. Zaczęli w sławie, skończyli w hańbie. Ale oni nie uważają tego za hańbę.
Stali się obrzydliwi tak, jak im się upodobało.
Tak, jak im się upodobało. Im się upodobało i w konsekwencji nie to im się podobało, co mówił Pan. Im się podobało coś innego. To, co jest dookoła. I kiedy zaczniecie czytać Księgę Sędziów. Kiedyś mieliśmy, może wrócimy do niej. Troszeczkę inaczej będziemy ją omawiać.
No,
pewnie. Ale jak zaczniecie czytać pierwsze dwa rozdziały, to zobaczycie, jak szybko Izrael zmienił optykę. Jak szybko zmieniło się nastawienie i patrzenie na pewne rzeczy. Stali się obrzydliwi i zapłacą za to oni i ich dzieci. Ponieważ to, co robią rodzice, nie jest obojętne na to, co robią dzieci. Jaki będzie koniec, zobaczcie, zginął, bo Pan od nich
ja od nich odstąpię.
Ja od nich odstąpię. Zobaczcie 13-17 werset. Co tam jest? O czym teraz prorok mówi?
Z powodu zła ich uczynków wyrzucę ich z mego domu. Nie będę już ich miłował. I jeszcze też informacja. A wszyscy ich książęta są buntownikami.
Nie docenili tego, co mieli. Bo co? Mieli chwałę? Byli bezpieczni? Tu jest przykład miasta
Efraim. Tyr.
Tyr i miasta Tyr.
Tyr. Gilgal i Efraim.
Tyr. Tyr był bardzo bezpiecznym miastem. To była twierdza, nie do zdobycia, bo była bardzo dobrze ufortyfikowana, a drugie, że była w większej części była morze. Otoczona morzem, więc nie dało się do niej podejść niezauważeni. Była świetnie ufortyfikowana. I dopóki ktoś siedział w tam, był bezpieczny. Ale jak wyszedł na zewnątrz, to już nie był. Więc byli bezpieczni, ale co się stało? Jest napisane? Wyprowadził swoich synów do mordercy. Sami wyszli. I skazali się na śmierć. Wyszli przez swoje nieposłuszeństwo. Spod skrzydeł Boga. I co się stanie? Jakie życie ich czeka? Co jest dalej napisane?
Z powodu zła ich uczynków wyrzucą ich z mego domu, nie będę ich już miłował.
14. Daj im, Panie, cóż im dasz? Daj im łono bezpłodne i wyschnięte piersi. Bezowocność. Tak jak kobieta, która nie może rodzić, jest pożałowania godna. Ona nie będzie miała potomstwa. Będzie samotna. To jest pewien obraz samotności i obraz niespełnienia marzeń, nadziei. Tak samo będzie z Izraelem. Będą jak niepłodna kobieta. Ta, która chce mieć dzieci, ale ich nie ma. Dzisiaj może jest inaczej, ale kiedyś to było najgorsze przekleństwo. Pamiętacie Annę? Ja mówię o Annie w tym momencie. To lepszy przykład. Anna chciała mieć dzieci. Dla niej to, że nie miała dzieci, było tragedią, nieszczęściem. Ona się modliła cały czas do Boga. Inna perspektywa patrzenia na macierzyństwo, na rodzinę. Bo zależy, jaką masz perspektywę. Jak patrzysz na życie, jak patrzysz na rodzinę, jak patrzysz na wartości. Użyję znowu tego słowa. Jaką masz optykę? Nie docenili tego, co mieli. Wyszli spod Bożych skrzydeł, spod Bożej opieki i wystawili się, tak się mówi dzisiaj, na strzał. Wystawili się na nieszczęście. Sami wyszli do morderców. Zobaczcie dalej, jest to korzeniu. Ich korzeń został co? Wyrwany. Wiecie, o co chodzi? Pamiętacie proroka Jonasza? Pamiętacie, te drzewko nad nim wyrosło? Czemu ono uschło?
Korzeń.
Robak podryzł korzeń. Dokładnie o to samo chodzi tu. Ich korzeń został podcięty, dlatego drzewo ich uschnie. Od fundamentu się stało zło. Nie gdzieś tam jakieś wtórne powody, nie. Fundament, czyli posłuszeństwo Bogu i Jego prawo. Podważono fundament, podważono korzeń funkcjonowania, fundament funkcjonowania państwa. A jeżeli podważono fundament, jeżeli zły podciął korzeń, to drzewo uschnie. I staną się tułaczami wśród narodów, zobaczcie. Bo nie chcieli słuchać Pana, więc Pan ich odrzuci, zapowiada Ozeasz. Pan ich nie odrzuci dlatego, że chcieli go słuchać. Pan ich odrzuci dlatego, że nie chcieli go słuchać. Tragiczny obraz sytuacji, w której ktoś się pogubił w ocenie dobra i zła. Pogubił się w ocenie, co jest dobre, a co złe. Zło stało się dobrem, dobro złem. Coś się stało z sumieniami. Chcielibyście coś dodać, zanim przejdziemy do wniosków?
No nie stało się to nagle. To był skutek ich działania.
A nic się nie dzieje nagle. W niczyim życiu nic się nie dzieje nagle.
Bo tak cały czas też widzę, biorę to po prostu do siebie, do chrześcijaństwa, że podważanie Słowa Bożego, zasianie mi wątpliwości, ale ja wcześniej zacznę, bardziej skłaniam się ku grzechowi, tak? To mi się zaczyna podobać i a ktoś, załóżmy, jeszcze w tym otoczeniu by zaczął podważać moje Słowo Boże, ten korzeń zostałby już nadgryziony, już on nie ma tej siły, mocy, jak jest. I to jest mój upadek. No.
Zaczyna się upadek.
Dokładnie. No i trzeba w porę się opamiętać.
I też pytanie, co to znaczy od razu? Bo jak poczytacie pierwsze rozdziały Księgi Sędziów, to zobaczycie, że tam pokolenie całe musiało.
Darku, właśnie chciałem powiedzieć, że od razu to znaczy się w pewnym momencie przyjdzie.
Ale jest pewien proces, to jest proces. Że jest w zależności od tego, kogo dotyczy.
Że jest to po prostu nieuniknione trwanie w tym.
I co jest ciekawe, to patrzenie, ta perspektywa zmienia się z czasem na coraz gorszą. To tak jak człowiek traci wzrok i on jest coraz gorszy. Tak? Jeżeli ktoś coś widzi w jakiś sposób, to najpierw widzi to tak, potem coraz ostrzej w tą stronę i coraz bardziej się zaciera drugi obraz. Bo na czym się skupiasz? Gdzieś wyostrzasz swój wzrok. Pytanie na co? Czy wyostrzasz wzrok w wypadku Izraelitów na to, co mówi Bóg? Czy wyostrzasz wzrok na to, czego pragnie twoje ciało? Ty pragniesz życia duchowego, które będzie usprawiedliwione w twoim cielesnym postępowaniu. To jest optymalne, wydawałoby się. No ale niestety Bóg mówi, że nie.
I będziemy starali się dopasowywać nasze postępowanie do Słowa Bożego, co za tym idzie, wykrzywiać to wszystko.
Wnioski. Trzeba zobaczyć hańbę i grzech takimi, jakimi są. I trzeba zobaczyć chwałę i posłuszeństwo też takimi, jakimi są. Bo można je widzieć w inny sposób. Pytanie. Można je widzieć w tak zwanym krzywym zwierciadle.
Przy tej optyce właśnie, czy pytanie, czy...
Czy ty dobrze widzisz? Czy prawdę widzisz?
Ale czy w tym czasie da się to zobaczyć w prawidłowy sposób?
Jest taki, może taki przykład, podam może taki trochę... Kiedyś Szulkin zrobił taki film Wojna Światów w 1981 roku. Jak ktoś oglądał, to wie, że tam wszystko było zakłamane. Ludzie coś widzieli, ale to nie była prawda, bo prawda była zupełnie inna. Tylko, że nikt nie chciał przyjąć innej prawdy. Wszystkim to pasowało. Mniej więcej taka jest przesłanie tego filmu, że pytanie, co chcesz widzieć? Tak samo tutaj. Pytanie, co chcesz widzieć? Czy chcesz widzieć prawdę? Czy chcesz widzieć Słowo Boże takim, jakim ono jest? Czy gotów jesteś pójść za tym, co mówi Słowo Boże? Czy chcesz widzieć Słowo Boże tak, żeby to tobie pasowało? To jest trudne, bo czasami jest tak, że próbujemy dopasowywać Słowo Boże do własnych pragnień. Nie powiemy tego wprost, ale chcemy je dopasować, więc będziemy dotąd je czytać, tak długo będziemy szukać, a znajdziemy wersecik, który nam pasuje. I niestety, ale to nie jest prawda.
By usprawiedliwić grzech. By usprawiedliwić tak naprawdę
nasze wtedy sumienie. Pan tego nie przyjmie.
Nasze sumienie usprawiedliwić, wyciszyć.
Pytanie jest, co doprowadza do utraty dobrego widzenia? Gdy odrzucisz Pana dla własnych przyjemności, to czeka cię nędza i smutek. Krótko będziesz się cieszył, ponieważ to ci nie da satysfakcji. Bo trzeba myśleć trochę dalej niż na jedną przyjemność. I docenić to, co daje Bóg w swojej łasce. Macie jeszcze jakieś wnioski? Bo ja jeszcze kilka mam, ale chciałem też, żebyście coś powiedzieli. Jakie wnioski macie z tej lekcji? Czego zabrakło Izraelitom? Tego, co tak często powtarzam.
Pokoju.
Słucham?
Pokoju. To jest jedna sprawa.
Okej, tak, ale to jest, wiesz, to jest wtórne.
Zmiany optyki też.
Okej, ale czego zabrakło? Bo Bóg mówi, mieli wszystko. Czego zabrakło?
Posłuszeństwo Bogu i tu właściwemu Bogu.
Pamiętacie historię o rybaku i złotej rybce? Czego jego żonie zabrakło?
Rozbitego korytarza.
Czego jej zabrakło? Czemu chciała więcej? Czego jej brakowało? W jej postawie czego brakowało?
Wdzięczności za to, co miała.
Czego?
Wdzięczności.
Człowiekowi, jeżeli brakuje wdzięczności, to żeby nie wiem ile dostał, to będzie miał to za nic. Będzie miał to za nic. Będzie tego oczekiwał, ale nie będzie potrafił być wdzięczny. Więc warto docenić, to jest kolejny wniosek, który mam, warto docenić to, co daje Bóg w swojej łasce. Wiara i wdzięczność to fundament społeczności z Bogiem. Wiara i wdzięczność Bogu. Jeżeli przestajesz być wdzięczny, to stajesz się w to miejsce arogancki i roszczeniowy. Dalej chcesz wszystkiego. Dalej chcesz, żeby Bóg ci dalej wszystko dawał. Ale to ci się należy. I to jest początek końca. Ponieważ nic ci się nie należy. To jest Boża łaska. Ale kiedy zabraknie wdzięczności, rodzi się roszczenie. To jest niebezpieczeństwo, na które narażony jest każdy z nas. Nawet się nie obejrzymy. A jak się rodzi roszczenie i traci się wdzięczność, wtedy zaczyna się nieposłuszeństwo. Bo już nie ma wdzięczności. Konsekwencje grzechów dotykają również innych. Nikt nie żyje sam na tym świecie. Nie zapominajmy o tym i my, że nasze postępowanie przenosi się na innych. Bo w dobrym to nas nikt nie będzie chciał słuchać, ale jak zrobimy coś źle, to może się okazać, że ktoś nas posłucha.
Możesz jako naśladowców.
Łatwiej znaleźć jest naśladowców w złem, niż znaleźć naśladowców w dobrym. Dlatego pamiętajmy, że nie żyjemy sami. Mamy rodziny, dzieci, znajomych, przyjaciół. I pamiętajmy, że mogą mieć różne problemy, różne przemyślenia, różne dylematy i nasza postawa, nasze postępowanie może mieć wpływ na to, jakie decyzje podejmą.
Ja mam takie przemyślenie właśnie, tak właśnie pro tej wdzięczności, że to może być też jakby brak wdzięczności, może być powody w stosunku do Boga, tak? Kierowania się w inną stronę, jakby w tym Bogu.
Tak. Znaczy, tylko...
Znaczy, tak sobie pomyślałam przez chwilę, tak, że jakby, no, nie wiem, jakby to mi przyszło do głowy, właśnie jakby ten rozwijając ten w ogóle ten wątek wdzięczności, tak, no bo to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, właśnie, tak mi się wydaje teraz.
Tak, wdzięczność jest bardzo ważna.
Tak, tak z takiej perspektywy właśnie relacji, tak, przede wszystkim tak. Bogiem, tak, ale i w ogóle.
Problem tylko polega, czy uważamy, że jesteśmy wdzięczni, czy jesteśmy wdzięczni. Bo to jest zasadnicza różnica. Bo uważać, że jest się wdzięcznym, nie oznacza jednocześnie, że jest się wdzięcznym. To nie musi się równać. Może, ale nie musi. Porzucenie wierności Bogu to najlepsza droga do samotności duchowej. Ponieważ nie ma drugiego żywego Boga. I żaden Bożek nie da ci żywej relacji, bo jest martwy. Najczęściej ktoś go zrobił. Ale nie da ci pokoju i radości. Bo nie słyszałem o szczęśliwych, radosnych ludziach, którzy mają kontakt duchowy, ale nie z Bogiem. Wcześniej czy później zaczynają się problemy. Ci ludzie różnie kończą, ale nikt nie kończy szczęśliwy. I zostajesz sam ze swoimi problemami. Sam ze swoimi problemami. I tak zostali sami Żydzi. Musieli doświadczyć, co to znaczy żyć bez Boga. I kiedy wrócili z niewoli, pamiętacie księga Ezdraża, Nehemiasza, to nastąpiło ożywienie duchowe. Ale też i od razu wkradły się niebezpieczeństwa, więc nie wszyscy okazali się wierni. Ale to pragnienie powrotu do relacji z Bogiem było. Coś zrozumieli. Zastosowanie. Ewa też pisze wdzięczność. Daniel, miłość do Boga. Tak, ale miłość do Boga jest nierozerwalnie związana z wdzięcznością. Bo pytanie, dlaczego kochasz? Bóg umiłował, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Ale Jan mówi, że Bóg pierwszy nas umiłował. Nie my Boga, On nas. Więc jeśli miłujemy Boga, to pytanie, co jest fundamentem tej miłości? Roszczenie czy wdzięczność?
Wdzięczność za przebaczenie.
Jeżeli jesteś wdzięczny, to inaczej będzie wyglądało twoje życie, niż jak miłujesz Boga, bo musisz.
Albo mam w tym interes, jak się często głosi w Ewangelii sukcesu.
Różne mogą być powody. Chodzi o to, żebyśmy mogli... Coś śmiesznego powiedziałem?
Nie, ja, że w tym interes.
Tak, śmiesznego powiedział?
Nie wiem, ale ludzie mają często taki pomysł.
Nie wiem, czy to jest śmieszne.
Że mają interes.
Wszelkie zagrożenia. Powiem wam szczerze, że jeżeli mówimy o zagrożeniach, to nie wiem, na ile one są śmieszne.
No tak, przepraszam.
Nie, no oczywiście, możemy się tam uśmiechnąć z różnych rzeczy, natomiast mówimy o zagrożeniach, słuchajcie. I często jest tak, że te najbardziej śmieszne, czy tam jakieś takie, mogą być najbardziej groźne, bo wydają się bezpieczne, że nam to nie grozi. A może się okazać, że właśnie najbardziej grozi to, co wydaje nam się, że nie grozi.
Albo komiczne wręcz. Albo...
Czy zastosowanie. Czy widzisz dobro i zło takimi, jakimi są? I jak weryfikujesz swoje patrzenie, swoją optykę? Jak ją weryfikujesz?
No do czegoś trzeba przyłożyć.
Okej, okay, przykładaj do Pisma Świętego, tak?
Tak, no właśnie.
A teraz pytanie, czy to, co czytasz, dobrze widzisz?
No tak, bo też prawda.
Co leży u podstawy czytania Pisma Świętego? Wdzięczność czy kalkulacja?
Dokładnie, czy poszukiwanie?
Czy potrafisz szczerze stanąć przed Bogiem i rozstrzygnąć, żeby Pan to rozstrzygnął? Kiedy twoje patrzenie ulega uszkodzeniu? Czy miałeś taki przypadek? Bo jeżeli już jesteś w takiej sytuacji, to już będziesz jak Izraelici. Będziesz się cieszył. Czy zdarza ci się dla chwilowej przyjemności sprzeniewierzyć Bogu? Bo On jest łaskawy, On mi wybaczy. Więc zrobię to. Ale w takim myśleniu nie ma wdzięczności. Jest kalkulacja. Że On jest dobry. Że On jest łaskawy. Ale w tym nie ma wdzięczności już. W takiej kalkulacji nie ma wdzięczności. Przestałeś być wdzięczny. Stałeś się roszczeniowy. Oczekujesz miłosierdzia, bo chcesz zrobić źle. I podejmujesz decyzję. Zrobię tak, bo uważam, że Bóg jest łaskawy i mi wybaczy. Bóg jest dobry, a ja jestem taki słaby. Brak wdzięczności. To już jest perfidia. Czy zdarzają nam się takie sytuacje, czy nie? Czy potrafimy je dostrzec w naszym życiu? A jak się wtedy czujesz, jeśli coś takiego się dzieje, gdy ta przyjemność się skończy? Wyrzuty sumienia, usprawiedliwianie, czy przejście nad tym do porządku dziennego? Pamiętajmy, że jeżeli gdzieś próbujemy się usprawiedliwić przed sobą czy przed innymi, to znaczy, że zrobiliśmy źle albo chcemy zrobić źle. I sumienie nam mówi, że jest źle. I wtedy próbujemy usprawiedliwić, bo to, bo śmo, bo tamto, bo wamto, bo musiałem, bo tak, bo szmak. Fakt usprawiedliwiania oznacza, że coś jest nie tak. Bo człowiek, który wszystko robi dobrze, nie usprawiedliwia się. Ale może być już tak, że zabrniemy tak daleko, że będziemy robić źle i już nawet nie będziemy się usprawiedliwiać. Żydzi do tego miejsca już doszli, że zaczęli czerpać radość z tego, co się Bogu nie podobało. To się nie stało w jednej chwili. Ale przestali też słuchać Bożych proroków, a zaczęli słuchać tych, którzy im mówili, że mają swoje prawa, tak? Że trudno być takim jakimś ograniczonym w postępowaniu. Tak? Zaczęli siebie widzieć jako ograniczonych. My też możemy zacząć siebie widzieć jako ograniczonych, że czegoś nam brakuje, że mamy jakieś ryzy, w których musimy funkcjonować. Ale to już jest problem, bo Jan mówi, że to nie są uciążliwe rzeczy.
Ale zdarza się, że ludzie mówią tak do wierzących, jesteś ograniczony.
Okej.
Okay. Ciągle o tym samym.
To jest mówię. Normalne.
Ale to dobrze.
Problem polega na tym, że wierzący tak może zacząć myśleć. I wierzący może zacząć wierzącemu o tym mówić. I wierzący może swoje życie zacząć tak postrzegać. I to jest problem. Bo to, że niewierzący tak mówią, to tak jest. To normalka. Jeżeli niewierzący tak mówi, to znaczy, że...
To jest w porządku.
Gorzej, kiedy my zaczynamy postrzegać nasze życie jako życie ograniczone w jakimś zakresie. Kto decyduje w takich chwilach, kiedy nasza optyka, nasze patrzenie jest zachwiane? Kto decyduje w takich chwilach o tym, co robić, a czego nie robić? Gdy mamy wyrzuty sumienia, kto decyduje o tym, co dalej robić? Czy dalej brniemy w swoje? Czy szukamy pojednania z Bogiem? Bo to jest bardzo ważne.
Słuchajcie. No my decydujemy. Do nas należy decyzja.
No właśnie. Bo często jest tak, że nie chcemy iść do Słowa Bożego. Tylko sami dalej podejmujemy decyzje. Sami stajemy się dla siebie Bogiem.
I sędziami.
Dokładnie. Kto w takich sytuacjach jest naszym przewodnikiem? Kiedy chcemy chwilowo coś zrobić, co się Bogu nie podoba. Kto jest wtedy przewodnikiem? Bóg?
Naszego.
Dokładnie. Zły. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Bóg nikogo nie kusi do złego. Dokładnie. Czy pamiętamy wtedy o łasce Bożej i o wdzięczności? Czy tylko mówimy, że pamiętamy? Dlatego mówię, powtarzam to, co powiedziałem wcześniej. Uważać, że jest się wdzięcznym Bogu, to nie oznacza jednocześnie zawsze, że jest się wdzięcznym Bogu. Jeśli masz dobrą optykę, to będziesz widział swoją wdzięczność, ale też będziesz widział łaskę Bożą. Ale jeśli łaska Boża jest dla ciebie nie wprost, nie powiem tego na głos, tak? Ale gdzieś tam z tyłu głowy mam przyzwoleniem dla mojego złego postępowania, dla pofolgowania sobie w jakiejś sprawie, ale Bóg jest dobry. Czy pamiętasz wtedy? Bo jak możesz pamiętać? Bo jeśli nawet mówisz, to czy pamiętasz, czy to jest w twoim życiu? Warto się nad tym, słuchajcie, zastanowić, ponieważ Izrael to nie było takie wszystko biało-czarne. To nigdy nie było tak, że Żydzi przestali Bogu składać ofiary. Nie. Problem polegał na tym, że robiono to było w taki sposób, czego Bóg nie mógł przyjąć. Bóg mówi, nigdy nie kazałem dzieci wrzucać w ogień. A wy to robiliście, co mi nawet na myśl nie przyszło. A jednocześnie świętowanie Dnia Pojednania. Jakiś po prostu kompletna abstrakcja. Niech nasze życie nie stanie się takim chaosem. Niech Bóg okaże nam łaskę, żeby nasze patrzenie i rozeznawanie między dobrem a złem było właściwe. Niech Bóg okaże taką łaskę i pomoże, da siły, żeby nigdy nie zabrakło wdzięczności w naszym sercu. Żeby ona nie była tylko na ustach, ale była w sercu, ponieważ ona przyniesie owoc inny niż ta, która jest tylko na ustach. Co to znaczy, że jesteś wdzięczny Bogu?
Jak to widać?
Co cię bardziej cieszy? Co cię bardziej cieszy? Jaką radość masz? Jaką radość? Którą radość? Ja tyle, słuchajcie. Ze swojej strony, jeśli byście chcieli coś dodać, to bardzo proszę.
Mi się to łączy tak z listem do Koryntian pierwszym, gdzie tam głównym problemem było to, że oni to byli ludzie wierzący i oni kierowali się mądrością światową, tą ludzką, gdzie właśnie te nasze pożądliwości ciała, tak, nie było problemu, że oni sobie pozwalali wiele rzeczy robić. Nie widzieli po prostu tego, a nie kierowali się mądrością Bożą. I tutaj w tym fragmencie dla mnie to też takie, to co ty mówisz, tak jakby to miało ten sam wydźwięk, że oni tutaj kierowali się mądrością tego świata i
Czyli wierzący nie mogą się kierować mądrością tego świata.
Nie mogą.
No. Znaczy jest to możliwe. W tym sensie, tak, że jest to możliwe.
Jest to możliwe.
Ładnie. W tym sensie rozumiem, że mogą. Czyli są w stanie tak zrobić.
Tak, o to chodzi.
Jest to możliwe.
Kwestia wyboru.
Dokładnie. I trzeba o tym pamiętać, słuchajcie. Że to nie jest tak, że wierzący tylko dobrze robią. Tak? Że niestety nie.
No i jak gdyby łaską od Boga jest to, kiedy trzeba pamiętać, tak jak mówisz, gdzie się kierować, z czym korygować, tak? Te nasze poglądy.
Często jest tak, że możemy zatracić ostrość widzenia, właściwą ostrość widzenia, i coś nam się może wydawać zupełnie inne niż jest. I to jest problem, ponieważ widzimy coś, ale to nie jest to. To nie jest takie, jak powinno być. A nam się wydaje, że wszystko jest ok. Oby tak nie było. Zagrożenie jest, przykład Izraela jest. Niech Bóg nas zachowa od złego i nie zapominajmy o wdzięczności. Pomódlmy się.